Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl. Pismo Święte mówi, że w Nim, w Bogu, jest nasza tożsamość. Gdy spoglądamy na pierwszy rozdział Biblii, to zauważamy, że tożsamość Adama i Ewy była w pełni w Bogu. Nie borykali się z niczym, co było problemem odnośnie tożsamości. Ale życie na ziemi sprawia, że ta tożsamość może być utracona. Ta seria kazań będzie mówiła, jak odzyskać to, co na początku było w Bogu. Jak odzyskać tożsamość w wielu różnych aspektach swojego życia.
Śpiewaliśmy nie w tej pierwszej, nie w tej ostatniej pieśni, ale w tej poprzedniej. Kiedy mówisz, rzeczywistość się zmienia. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze pomodlili. Tato, kiedy ty mówisz, naprawdę rzeczywistość się zmienia. I wierzę w to, że kiedy ty mówisz, to zmienia się też nasze serce, nasze postępowanie. Zmienia się to, jak patrzymy na świat. Proszę ciebie, żebyś dzisiaj mówił. Żeby coś się zmieniało. Żebyś... Może użył mnie, a może gdzieś pomiędzy tym, co ja będę mówił, żebyś mówił do nas. Żeby się zmieniało nasze życie, to jak Ciebie widzimy, tak na Ciebie patrzymy, tak Cię rozumiemy i to, kim jesteśmy w Tobie. Amen. Dzisiaj kontynuujemy serię, tak jak Marek pięknie powiedział, odzyskanie utraconej tożsamości. Ja też trochę nawiążę jeszcze do Adama i Ewy, do tego, jak tracili tożsamość. Mimo, że mówimy o tym od trzech, w sumie to jest czwarty tydzień. To, co utraciliśmy, próbujemy odzyskać, to, co utraciliśmy, to, co my jako ludzkość utraciliśmy, z tożsamości, którą mieliśmy, gdy na ziemi nie było jeszcze grzechu. Gdy na ziemi była Ewa, był Adam, żyli w harmonii i w stałym niewzruszonym kontakcie ze swoim Stwórcą. Gdy nie było jeszcze wstydu, gdy jak czytamy, ludzie słyszeli Pana, który poruszał się po ogrodzie Eden i słyszeli, jak poruszał się w powiewie dnia. Gdy żyli w harmonii, w szczęściu. I to było właśnie to miejsce szczęścia, które zostało zaplanowane przez Boga dla ludzi od samego początku. Dla tych, których stworzył, dla tych, których kocha, dla tych, których stworzył na swój obraz i podobieństwo. Dla nas. I może już nie będziemy mieszkać w ogrodzie Eden teraz na ziemi, ale pewne rzeczy, które doświadczali Adam i Ewa w ogrodzie, myślę, że możemy odzyskać. I o tym jest ta seria. Pozostaliśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. I nie jest niczym dziwnym, że kiedy myślimy o Edenie, tym sprzed upadku oczywiście. To jest to miejsce, w którym każdy chciałby choć na chwilę być. Choć na chwilę tego doświadczyć. Doświadczyć miejsca, gdzie grzech nie zajmuje miejsca pomiędzy człowiekiem a Bogiem i słyszymy dokładnie szelest Jego kroków. To kiedy do nas mówi. Gdy rozmowa dzieje się w sposób nieskrępowany, prosty. Pełny miłości, bez strachu, wstydu. I to jest ta tożsamość Bożego dziecka, którą ludzkość utraciła i to jest ta tożsamość, za którą ludzie tęsknią, chcą jej doświadczyć. O tym jest ta seria. O tym, że chcemy doświadczyć tej tożsamości, chcemy się jej nauczyć, zdobyć ją na nowo, bo mamy taką możliwość. I tak jak mówiłem, to nie jest pierwsze kazanie w tej serii, już o tym słyszeliśmy, więc wiemy, że to, co zostało utracone, jest możliwość odzyskania. To się stało w przypadku, w momencie przyjścia Jezusa na świat, po Jego śmierci, zmartwychwstaniu. Wiemy, że to jest możliwe do odzyskania. Jeśli tylko przyjmiemy Bożą miłość, Jego plan zbawienia, o czym w sumie pięknie mówił Marek tydzień temu, kto nie słuchał, to polecam. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, co to znaczy, że jesteśmy powołani. W ramach też tej serii, w ramach utraconej tożsamości. Co to znaczy, że jesteśmy powołani? Co to znaczy, że Bóg nas powołuje? Do czego jesteśmy powołani? Jakie jest moje powołanie? Jakie jest Twoje powołanie? To jest ważne pytanie, bo czujemy, że odpowiedź na to pytanie może całkowicie zmienić bieg naszego życia. bo dopóki żyjesz w nieświadomości swojego powołania, to czekasz na coś. A jak już żyjesz w świadomości swojego powołania, to coś się zmienia. Czasami nam się wydaje, że powołanie to musi być coś takiego wielkiego, jakieś wielkie eksponowane stanowisko, coś, co wszyscy widzą, jakaś wielka służba. Tak, żeby mógł powiedzieć, on jest powołany do, załóżmy, głoszenia na stadionach. To jest takie spektakularne. On ma powołanie, ja czekam na swoje, które musi być gdzieś też takiej rangi. Tak czasem myślimy. Dlatego, że zastanawiamy się, jakie jest moje powołanie. I z takim trochę strachem ja żyłem przez jakąś część swojego życia, bojąc się, że ktoś mnie spyta, nie wiem, w kościele, na jakimś spotkaniu, konferencji, będzie warsztat o powołaniu, ja pójdę i to będzie wykład, a nie warsztat, więc ktoś może mnie spytać, co ja myślę. Albo spyta, jakie jest twoje powołanie, a ja powiem, no nie wiem, jeszcze nie wiem. Dopóki byłem liderem młodzieży jeszcze w kościele w Łodzi, to mogłem powiedzieć, na ten moment moim powołaniem jest prowadzenie młodzieży. Bycie liderem młodzieżowym, ale potem się zastanawiam, a może jak jest teraz, a może to nie jest to docelowe. Nie wiem, czy doświadczyliście czegoś takiego kiedyś, takiego delikatnego strachu, że ktoś spyta, a ty nie wiesz. Więc myślisz, chcę dowiedzieć się, jakie jest moje powołanie, wtedy będę wiedział, co odpowiedzieć, wtedy będę wiedział, do czego dążyć w życiu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć to, jak ja dzisiaj rozumiem powołanie. Co jest dla mnie najważniejsze. I wiem, że to nie wyczerpie tematu. Wiem, że jest wiele jeszcze wątków, o których nie poruszę. Ale chciałbym się skupić na jednym, najważniejszym dzisiaj. I chciałbym, żeby ta odpowiedź na to pytanie, jakie jest moje powołanie, nie wiem, czasem ktoś mówi, ja nie mam jeszcze powołania. Według mnie to jest mit, który dzisiaj chciałbym zburzyć. A w który tak wiele z nas uwierzyło, wielu z nas uwierzyło i zatrzymało się w duchowym rozwoju, w oczekiwaniu na Boże powołanie. Chciałbym, żebyśmy spróbowali zaprzeczyć temu. Nie mam jeszcze żadnego powołania. I o tym będzie mówił pierwszy punkt. Jestem powołany do przebywania z Bogiem. Początkowo chciałem nazwać ten punkt jestem powołany do relacji z Bogiem, ale zmieniłem to dlatego, że słyszeliśmy tę frazę tyle razy. Jestem powołany do relacji z Bogiem i czasem jak słyszymy coś tak samo powiedziane, to może nam się wydawać, a wiem wszystko. Tego, wiem, że to niewiele zmienia, to jest bardzo blisko znaczne, ale chciałbym, żebyśmy myśląc o tym punkcie myśleli, jestem powołany do przebywania z Bogiem, do bycia z Bogiem. Chciałbym, żebyśmy przeczytali pierwszy list do Koryntian, 1:9. Bóg zaś, który powołał was do wspólnoty ze swoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, jest wierny. I wydźwięk tego wersetu akcentuje coś zupełnie innego, niż chcę podkreślić. Bo chciałem skupić się nie na tym, że Bóg, który nas powołuje, jest wierny, choć oczywiście jest to prawda, ale chciałbym skupić się na tym, że Bóg powołał nas do wspólnoty ze swoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Tu Biblia mówi o powołaniu, które jest dla nas przeznaczone, dla każdego z nas. Bóg powołał was do wspólnoty ze swoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. I oczywiście ten Bóg jest wierny. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali ten punkt, bo to będzie coś totalnie najważniejszego w tym, co będę chciał dzisiaj mówić. To, że Bóg powołał nas do wspólnoty z Nim. I oczywiście powołanie dotyczy też tego, co robimy, jak służymy. O tym też powiemy w dalszej części. Ale jeśli mamy powiedzieć o jednej rzeczy, do której każdy z nas został powołany, to jest to, że jesteśmy powołani do wspólnoty z Nim, do społeczności z Nim, do bycia z Nim, z Bogiem, naszym Stwórcą. To jest to, co powinno burzyć mit, który może czasem w twojej głowie brzmi, nie mam jeszcze powołania. Jeśli tak myślisz, to przeczytaj sobie jeszcze raz ten werset i zobacz, że Bóg ma dla ciebie powołanie, przebywanie z Nim, przebywanie z Jego Synem, przebywanie w Jego obecności. Więc chciałbym razem z apostołem Pawłem powiedzieć, zostaliśmy powołani do bycia z Nim, To jest najważniejsze, to jest pierwsze i najważniejsze przykazanie, najważniejsze powołanie, nie przykazanie, to jest najważniejsze powołanie dla każdego z nas. I z tego będzie wynikać to, co robisz. Z tego będzie wynikać twoje jakieś powołanie szczegółowe, które będziesz robił w kościele albo gdzieś, gdzie Bóg cię będzie wysyłał. Ale najważniejsze jest to, że masz przebywać z Nim. Każde kolejne powołanie nie jest ważniejsze niż to. Kiedy myślimy o tym, co utraciliśmy w ogrodzie Eden, to nie jest to, że utraciliśmy to, jak pięknie możemy mówić kazania. To nie jest to, jak pięknie potrafimy kogoś przeprowadzić przez modlitwę grzesznika. To nie jest to, jak pięknie służymy w kościele dla dzieci. Czy gramy, czy śpiewamy, czy stoimy w kawiarni, czy jakakolwiek inna służba, którą się trudzimy. Ale najważniejsze jest to, że utraciliśmy właśnie tą relację ze Stwórcą. I to odzyskując, stajemy w powołaniu do bycia z Nim. I to jest to najważniejsze, co Jezus przyszedł naprawić, czyli stanąć pomiędzy nami a Ojcem, po to, żebyśmy mogli znowu, na nowo doświadczać relacji z Nim. Tak jak powiedziałem, to nie jest najważniejsza rzecz. Co mamy robić dokładnie na ziemi? Najważniejsze jest to, że my mamy być z Nim. Natomiast to, że jesteśmy na ziemi, oczywiście mamy też pewne zadania do wykonania. Jest służba, którą mamy i to musimy robić. Dlatego jest też coś więcej w powołaniu i o tym chciałem powiedzieć w drugim punkcie, czyli jestem powołany do usługiwania. Więc kiedy spojrzymy na to, jak Bóg stworzył człowieka, to On już wtedy zadał człowiekowi zadanie. Kiedy czytamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, 26-28 werset, do 28. Czytamy tak. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. A potem błogosławił im Bóg. I tak do nich powiedział, rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie, panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Czytamy więc, że Bóg przeznaczył ludzi w Edenie nie tylko po to, żeby byli z Nim, ale dał im zadania do wykonania. Powiedział, że mają się rozradzać, podporządkowywać sobie ziemię, panować nad zwierzętami. I tak samo Jezus, kiedy odchodził do nieba, On też nie powiedział, teraz tylko idźcie się modlić, idźcie do górnej izby i tam czekajcie i jakby jeśli stąpi na was Duch Święty, to tam już zostańcie. Tam będzie wam dobrze, czekajcie już do nieba. A jak ktoś będzie mówił językami, to go tłumaczcie. I tak sobie bądźcie w tych wszystkich darach, bądźcie w swoim... No nie, Jezus tak nie powiedział. On oczywiście powiedział, idźcie, czekajcie, aż zostanie zesłany Duch Święty. Ale dał im zadanie do wykonania. Chciał, żeby byli aktywni. Żeby byli aktywni, żeby nieśli Ewangelię dalej kolejnym ludziom. Tak, żeby Jego imię rozlało się na cały świat. I czytamy to w Ewangelii Mateusza 28, od 18 do 20 wersetu. Jezus podszedł, zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. W niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Czyli czytamy znane nam stwierdzenie, co nazywa się potocznie też powołaniem misyjnym, może nawet niepotocznie, nieważne. Zostało nam dane powołanie przez Jezusa Chrystusa po to, żebyśmy szli dalej i głosili Jego słowo, Jego imię, Jego Ewangelię. I to oczywiście zawiera całą gamę służb, którą mamy w Kościele, zarówno budując lokalny Kościół, ale też głosząc Ewangelię, przyprowadzając ludzi do poznania Chrystusa. To, co robimy, wypływa z miłości. Z miłości do Niego i z miłości do Boga. Bo kochamy Tego, który nas pierwszy ukochał. I stąd wynika to, że kochając ludzi, My tą miłość do Jezusa chcemy zanieść im też. I tak rozumiem powołanie, czyli to, że będziemy czerpać z miłości, to będzie czerpanie z Bożego Słowa. I oczywiście czasem Bóg może powołać cię w sposób bardzo konkretny i może powiedzieć, że teraz załóżmy wyjedź do innego miasta, innego kraju. Zajmij się konkretnie tym i tym. Oczywiście musimy być otwarci na to, musimy tego oczekiwać, że Bóg może całkowicie pozmieniać nasze plany i to jest powołanie. Powołanie bardzo konkretne, które czasem burzy nasze takie poczucie bezpieczeństwa. Ale to jest ważne, żeby być na to wyczulonym. I jeśli otrzymałeś jakieś bardzo konkretne powołanie, zmagasz się z tym, bo nie wiesz, jak do tego podejść, bo kompletnie nie wiesz, co dalej zrobić, skorzystaj z tego, że masz wokół siebie przyjaciół, ludzi, którzy są też przy Bogu, że masz przywództwo w Kościele, pogadaj o tym. Niech oni też rozpoznają twoje powołanie. To jest też bardzo ważne. Czasem jednak czekamy na jakieś wielkie powołanie, wielką służbę, a musimy zrozumieć, w jakim momencie życia jesteśmy i rozumienie tego bez jakiegoś wielkiego głosu, że teraz w tym momencie masz się zająć tym. To też jest powołanie, które musimy odebrać. Wiecie, to, że kilka dni temu urodził się Abel, a 3 lata temu urodził się Ariel, ja nie dostałem wielkiego powołania, wielkiego słowa, że Bóg powiedział, a teraz będziesz jego rodzicem, to jest twoje powołanie, żeby go wychować w miłości Bożej, żeby dać mu poczucie bezpieczeństwa w Bogu, tożsamość w Bogu, żeby go nauczyć tego, co o nim myślę. A jednak to jest moje powołanie jako rodzica. To jest moje powołanie. Bardzo konkretne powołanie. Ponieważ Bóg chce, żeby moje dzieci doświadczyły pełni Ducha Świętego w swoim życiu. Ja muszę coś z tym zrobić. To jest moje powołanie. Daję to jako przykład. Myślę, że każdy z nas może odebrać gdzieś w swoim życiu jakieś powołanie, które ma, które nie zostało bezpośrednio przez Boga nazwane. Ale jednak wiesz, że jeśli jesteś w swojej pracy, to twoim powołaniem w tym miejscu pracy jest to, żeby nieść tam Bożą miłość, żeby zanieść Jego atmosferę, Jego obecność. Kiedy masz rodzinę niewierzącą, to wiesz, że to jest twoje powołanie, żeby im głosić, żeby swoim życiem przede wszystkim pokazać im, co to znaczy żyć z Bogiem, co to znaczy być Bożym dzieckiem. Tak, żeby ich zarazić tą miłością do Boga. A mówię o tym dlatego, że musimy docenić te osoby, które nas otaczają i to, że w tym momencie naszego życia może dużo ważniejsze jest to, że mogę im usłużyć niż to, gdybym dostał jakieś super prestiżowe miejsce służby. To, że mogę im usłużyć. To, że mogę być ich światłem dla nich. A potem wierzę, że Bóg będzie widział twoją pełną uniżenia miłości, służbę, postawę. Będzie wiedział, że może ci poświęcić więcej, powierzyć więcej, że da ci więcej. Tak samo w Kościele widzimy wiele potrzeb w lokalnych naszych społecznościach, jeśli jesteś spoza tej społeczności. To widzisz jakieś rzeczy, gdzie możesz usłużyć. To też jest twoje powołanie, budować kościół, budować lokalny kościół po to, żeby w tym mieście, gdzie jesteś, czyli my w Wieluniu, żeby to miasto poznało Chrystusa. To też jest nasze powołanie. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, 1:26-31. Przyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was powołanych? Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Ale właśnie to, co w oczach świata jest głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym. Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem, aby jak napisano, ten kto chce się szczycić, szczycił się w Panu. Czytam te wersety, dlatego że chciałbym jeszcze z jednym mitem się zmierzyć. Kiedy mówisz, że nie możesz wejść w powołanie, bo nie jesteś odpowiednio wyposażony, bo jeszcze wielu rzeczy nie umiesz. A apostoł Paweł pisze, kto jest wśród was powołanych? Garstka szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał to, co w oczach świata jest głupie, aby sprawić, żeby to stało się mądre. Więc kiedy Bóg ci daje słowo, że masz być w konkretnym miejscu, albo kiedy wiesz, że to jest twoje powołanie, żeby coś konkretnego zrobić, to On cię wyposaży. On cię nie zostawi w tym miejscu, w którym jesteś, niewyposażonego. On cię wyposaży, On będzie z tobą. Jeśli Bóg cię powołuje, to On cię wyposaża. Jeśli Bóg cię powołuje, to On cię powołuje do zwycięstwa, nie do porażki i znajdzie na ciebie pomysł i miejsce. Kiedy pastor Marek Sobotka mówił o powołaniu na konferencji zdobywcy, on mówił swoją historię o tym, że on zdecydował się porzucić jakąś część swojego zawodowego życia po to, żeby służyć, po to, żeby otworzyć kolejny kościół, do którego wiedział, że jest powołany w Warszawie. I powiedział takie coś, jedno twoje tak na Boże powołanie może doprowadzić wielu ludzi do Chrystusa. I on mówi, że kiedy patrzy wstecz na te lata trudne, które wiedział, że będą trudne i na te kolejne lata, które przed nim, które też będą trudne, to on wiedział, że to powiedzenie tak na Boże powołanie doprowadza wielu ludzi do Chrystusa. I to jest wystarczające, wiedzieć tą świadomość, że kolejni ludzie mogą poznawać Chrystusa. Więc on, jeśli on cię powołuje, to cię wyposaża i prowadzi do zwycięstwa. Ostatni punkt, o którym chciałbym powiedzieć, to jestem powołany do ciągłego zanurzania się. Więc chciałbym, żebyśmy na końcu zrobili takie kółko i wrócili do pierwszego punktu, o którym mówiliśmy, że Bóg powołuje nas przede wszystkim do relacji z Nim. Ale z tą świadomością, że Bóg powołuje nas też do konkretnych rzeczy, bo kiedy Jezus powoływał swoich uczniów, On powiedział do nich coś takiego. Ewangelia Mateusza 4, rozdział 19, werset. To jest jak moment, kiedy Jezus powołuje swoich uczniów. On powiedział tak, chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Jak coś to, Monia, nie musisz wychodzić, bo już mam muzykę, jest okej. Okay. Jezus powiedział, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To jest najgorsze, bo to jest najważniejsze, które rzeczy chcę powiedzieć. I się zastanawiam, czy nie przerwać. Teraz już tu przechodzą. Dobra, ale skupmy się na tym, bo to jest najważniejsze teraz. Chodzi o kolejność. Jezus wzywał ludzi do siebie, ale nie po to, żeby najpierw robić rzeczy, ale najpierw, żeby być z Nim. I mówił, chodź, pójdź za mną, a zrobię z ciebie rybaka ludzi, a zrobię z ciebie kogoś innego, jeszcze kogoś, ale najpierw chodź za mną. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy powołani do tego, żeby ciągle zanurzać się w Jego obecności, w poznaniu tego, kim jest, w Jego obecności. I to nie jest tak, że najpierw pójdziemy za Jezusem, potem zaczniemy robić inne rzeczy i już zapomnimy o tym, że mamy się zanurzać. My cały czas, choć robisz inne rzeczy, choć jesteś powołany dalej, to jesteś powołany do tego, żeby wrócić do miejsca spotkania z Chrystusem i znowu się zanurzyć. Chciałem takie dwa fragmenty, opowiedzieć o dwóch fragmentach. To czytałem, słuchałem ostatnio podcastu ze Stefanii Gratzinger, część z was pewnie ją zna. Jedna według mnie, może bardziej dla mnie, jedna z najbardziej wpływowych głosów uwielbienia na świecie. Mówię, może to po prostu dla mnie, ale myślę, że tak jest w obecnych czasach, że to jest jeden z najbardziej wpływowych, najważniejszych głosów. I chciałbym kilka myśli wpleść w ten punkt, ponieważ czuję, że to jest bardzo potrzebne, bo tak często zaczynamy służyć w Kościele i tak łatwo może nam to zastąpić potrzebę spędzania z Chrystusem czasu. Tego, że ta służba ludziom musi zawsze, 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 zawsze wypływać z intymnej relacji z Bogiem. Nie tylko w momencie, kiedy zaczynasz służyć, ale zawsze, choć służysz 20 lat, albo więcej, albo mniej, to zawsze musisz wrócić do miejsca spotkania. I to jedno zdanie, które chciałbym przeczytać pierwsze z jej wypowiedzi. Ona powiedziała coś takiego. Myślę, że wielu ludzi nie zbudowało swojej intymnej relacji z Bogiem, a nałożono na nich korony powołania i to ich zmiażdżyło. Bo myśleli, że to, co osiągają, ma związek z nimi samymi, a nie z Bogiem. Czyli nie zbudowali swojej intymnej relacji z Chrystusem, poszli w służbę, poszli w powołanie, a nie byli na to gotowi, bo nie jesteś gotowy na Boże powołanie, jeśli nie masz z Nim relacji. To jest ten moment, kiedy myślisz, że powodzenie w Twojej służbie ma związek z Tobą, a nie z Nim. A tak nie jest. Jeśli czujesz, że powodzenie w Twojej służbie jest wynikiem tego, że Ty jesteś dobry, że Tobie dobrze idzie, to powinna zapalić się lampka ostrzegawcza, że musisz wrócić do intymnej relacji z Chrystusem, bo coś się pomieszało. Powiązane z tym mówiła jeszcze taki jeden fragment, że są ludzie, którzy potrafią schować się za swoimi darami, którymi służą, a ich życie to śmietnik. Rozumiecie, poznajemy Chrystusa, zaczynamy budować z Nim relacje, uczymy się, jak służyć. Uczymy się pewnych schematów, jak działać w Kościele, a potem uważamy, że to już, że teraz to już w sumie zależy to ode mnie. Mogę służyć niezależnie od tego, jak wygląda moje życie duchowe. A to, że nasze dary, to, co umiemy robić w naszych służbach, to wystarczy. I za tymi darami, które są widoczne, zaczynamy schować to, że tak naprawdę nasze życie duchowe leży. To, że nasze życie duchowe to jest, tak jak ona powiedziała, śmietnik. Albo w ogóle go nie ma. Bo myślimy, że już nie musimy, bo już ludzie nas widzą. Już widzą to, co przeżyliśmy może 10 lat temu, a nie dokładamy do tego żywej relacji dzisiaj. Tak często próbujemy budować piękny pomnik naszej osoby wśród ludzi, który jest zaprzeczeniem właśnie naszej relacji z Bogiem. I to jest konfrontujące. Nie wiem, czy dla Ciebie, dla mnie jest konfrontujące, bo cokolwiek robię, najważniejsze jest to, żeby wrócić do miejsca poddania Chrystusowi, do miejsca relacji z Nim, do tego, że jestem powołany, żeby być z Nim w wspólnocie, być z Nim w społeczności. I nie zamierzam powiedzieć, nieważne jaką masz służbę, ale jeśli dzisiaj czujesz, że twoja relacja z Chrystusem jest kiepska, to rzuć służbę. Nie chcę tego powiedzieć. Ale zanim zrobisz kolejny krok w swojej służbie, to wróć do spotkania z Nim. Zbuduj jeszcze mocniejszą, jeszcze bardziej intymną relację z Chrystusem i z niej czerp do swojej służby. Nie z tego, co umiesz, ale z tego, kim On jest dla Ciebie w Twoim życiu. A jeszcze ostatni cytat. Nagrodą Twojej służby nie może być, nagrodą bardziej za Twoją służbę nie może być to, co widzisz jako widzialny sukces swojej służby. Nagrodą musi być to, kiedy wracasz do tego intymnego spotkania z Chrystusem i otacza Cię obecność Jego obecności. Kiedy Jego obecność tak Cię otacza. Kiedy poznajesz Go na nowo, jakąś kolejną Jego twarz, jakąś kolejną Jego cechę. To jest nagroda za Twoją służbę. Nie to, kiedy ludzie mówią, super działasz, super jesteś. To nie jest nagroda. Nagrodą jest bycie z Nim. Sam Jezus też nie działał tylko w oparciu o to, co miał, ale czytamy, że On cały czas udawał się na spotkania ze swoim Ojcem. Cały czas dbał o swoją komorę. A potem wracał i służył dalej. Dalej szedł do ludzi i dalej niósł Bożą miłość do ludzi. I ostatni przykład i będziemy się modlić. Kojarzycie, kiedy został powołany Saul, Paweł, zanim jeszcze się nazywał Pawłem, on myślał, że działa w imieniu Boga. On myślał, że mu służy. Ale jednego, czego mu zabrakło, to żywego spotkania z Chrystusem. I dopiero to spotkanie z Chrystusem zmieniło sposób, jak służy. Dopiero to spotkanie z Chrystusem naprowadziło go na właściwą drogę służby. Więc jeśli spotkałeś Chrystusa, jeśli nie spotkałeś, to musisz go spotkać, bo to zmieni całkowicie bieg twojej historii. Ale jeśli go spotkałeś i służysz mu, musisz pamiętać, że musisz cały czas do tego wracać, żeby on cię naprowadzał na właściwy kierunek. Chciałbym, żebyśmy się modlili, możecie powstać. Chciałbym, żebyśmy się modlili właśnie o to zrozumienie, że jesteśmy powołani do przebywania z Nim przede wszystkim. O to, żebyśmy zauważali miejsca, w których Bóg nas postawił i dbali o to, żeby zanieść tam Chrystusa. Żebyśmy byli światłem. O to, żebyśmy byli wyczuleni na to, co Bóg chce powiedzieć do naszego życia i w którą stronę chce nas popchnąć w naszej służbie. Ale też o to, żeby zbadać nasze duchowe życie z Chrystusem. I może Go przeprosić, może po prostu musisz Go dzisiaj przeprosić, że trochę za mało poświęcasz czasu w swojej komorze. Chciałbym, żebyśmy modlili się o to, żebyśmy zadbali o nasze motywacje, naszych działań. Czy są osadzone na Chrystusie? Tato, dziękuję Ci za to, że jesteś dobry. Że Ty nas powołałeś do relacji z Tobą przede wszystkim. Że to jest nasze pierwsze, najważniejsze powołanie, żeby być z Tobą. Dziękuję Ci, że to, co utraciliśmy w Edenie, możemy dzisiaj odzyskać, czyli relacje z Tobą. A z tego może wypływać kolejne i kolejne rzeczy, które będziemy robić tutaj na ziemi. Dziękuję Ci, że jesteś dobry, że masz dla nas więcej. Kochamy Ciebie, Jezu. Amen. Jeśli potrzebujesz modlitwy, jak zawsze jesteśmy tu dla Ciebie. Może potrzebujesz wyjść na środek i dzisiaj, w sensie na środek, tutaj pod scenę i po prostu powiedzieć: Boże, przepraszam, bo za mało czasu spędzam z Tobą. A może chcesz powiedzieć: Boże, chcę odebrać coś nowego dla swojego życia, coś nowego z Twojej obecności. Chcę usłyszeć Twój głos mówiący wprost do mnie. Jeśli tak, to wykorzystaj ten czas. To jest dla Ciebie. Teraz będziemy grać. Będziemy jeszcze Jego uwielbiać. Ale wykorzystaj ten moment, żeby poznać Go jeszcze lepiej.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.